ortodoksja.
Stał się pierwocinami tych, którzy zasnęli. Pierworodnym pośród umarłych. My mówimy o Chrystusie jako o nowym Adamie. Bardzo często w cerkwi. Nowy Adam. Drugi Adam. Pierwszy Adam zgrzeszył, a drugi Adam wszystko naprawił. Pierwszy Adam sprowadził ludzi na ziemię. Drugi Adam wyprowadza ludzi na niebo. Więc jestem pierworodny. Pierworodnym pośród umarłych. No są, on sam jako pierwszy po trzech dniach wstaje z grobu i w ten sposób pokazuje, że każdego człowieka to czeka. Czyli śmierć nie jest już końcem, nie jest już tą konsekwencją, po której nie ma dalszego ciągu, ale dzięki Zbawicielowi jest ten dalszy ciąg. Jest powtórne odrodzenie i droga do Królestwa Bożego. Można powiedzieć, z jednej strony Adam i Ewa stanęli na skraju klifu i zsunęli się do tego klifu i zaczynają spadać. Konsekwencją tego jest upadek. A to, czego dokonał Zbawiciel, to jest przełożenie kładki po drugiej stronie, po której człowiek może z powrotem wrócić. Dzięki Chrystusowi. I dalej, modlitwa się kończy następującymi słowami. Aby sam zyskał pierwszeństwo, będąc wszystkim we wszystkim. I wstąpiwszy na niebiosa, zasiadł po prawicy Twego majestatu na wysokościach, skąd i przyjdzie oddać każdemu według jego uczynków. Pozostawił nam jednak pamiątki swojej zbawczej męki, które złożyliśmy zgodnie z jego przykazaniami. I tu jest opowieść o ostatniej wieczerze, o mistycznej wieczerze, taka sama jak w przypadku liturgii świętego Jana Chryzostoma, różni się subtelnymi słowami. Chcąc bowiem odejść na dobrowolną, chwalebną i życiodajną swoją śmierć, w noc, w której wydał samego siebie za życie świata, wziął chleb, w swoje święte i przeczyste ręce okazał Tobie, Bogu i Ojcu. Dzięki składał, błogosławił, uświęcił, łamał. Dał swoim świętym uczniom i apostołom, mówiąc, bierzcie, jedzcie, przyjmijcie, jedzicie, jedzcie moje. Więc ta modlitwa kończy się znów tymi, ten fragment kończy się znów tymi samymi słowami, które znamy z anafory świętego Jana Chryzostoma. Opowiedzieliśmy o zbawczym dziele Bożym. O tym, jak z jednej strony człowiek spadł na sam dół, a z drugiej strony Bóg zaplanował i poprzez proroków, poprzez wszystko to, co było w Starym Testamencie, a przede wszystkim przez Zbawiciela, z powrotem przywraca człowieka do jedności z Bogiem. I wspominamy mistyczną wieczerzę, którą Bóg kazał nam sprawować na Jego pamiątkę i dlatego przywołujemy te słowa z mistycznej wieczerzy, bierzcie, jedzcie. Później podobnie wziął kielich wypełniony plonem winorośli, zmieszał z wodą, dzięki składał, błogosławił, uświęcił, dał swoim świętym uczniom i apostołom, mówiąc, pijcie z niego wszyscy. To jest dalsza część opowieści o tym, co Chrystus dla naszego zbawienia zrobił. Niektóre fragmenty są słyszane przez nas. Bierzcie, jedzcie, pijcie. Niektóre są niestety teraz ciche. Natomiast wszystko to jest historia naszego zbawienia. I dalej. Po tych słowach pijcie z niego, kapłan pochyla głowę i modli się cicho. To czyńcie na moją pamiątkę. Ilekroć będziecie bowiem spożywać ten chleb i pić ten kielich, śmierć moją głoście, moje zmartwychwstanie wyznawajcie. Przeto i my, władco, pamiętając o zbawiennych jego mękach, życiodajnym krzyżu, trzydniowym przebywaniu w grobie, zmartwychwstaniu, w niebostąpieniu, zasiadaniu po Twojej prawicy Boga i Ojca oraz o jego chwalebnym, budzącym trwogę powtórnym przyjściu, i tutaj głośno znane nam słowa, to co Twoich, Twoja od Twoich, Tobie ofiarujemy, Ciebie prynosiaszcze, za wszystkich i za wszystko, za wszech i za wsia. Czyli wspominając to wszystko, to nam służyło tylko po to, żeby wychwalić Boga i ośmielić się złożyć Bogu ofiarę. Teraz następuje moment, kiedy, podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, cała wspólnota rękami duchownego składa Bogu ofiarę, to co Twoje, od Twoich. I chleb, i wino, przypominam tylko, to nie są rzeczy, które człowiek sam zdobył, które pojawiły się bez Boga. Wszystko na ziemi, wszystko, co ma człowiek, w zasadzie można powiedzieć, że niczego nie ma, bo wszystko jest Boże, albo wszystko jest dane przez Boga, albo jest wszystko dzięki łasce Bożej wypracowane przez człowieka. I następnie kapłan skłania głowę po tej ofierze i mówi: przeto imy władco najświętszy, grzeszni i niegodni twoi słudzy. To o nas wszystkich, o wspólnocie, którym dozwalasz służyć świętemu twojemu ołtarzowi, nie dla naszych zasług, gdyż nic dobrego nie uczyniliśmy na ziemi, ale z twojego miłosierdzia i twojej litości, którą obficie na nas wylałeś. To chyba taki kontrargument na bardzo często pojawiające się pytania, kwestie i takie komentarze górnolotne, że ktoś się czuje niegodny. Przypominam, że w modlitwie Wielkiego Wejścia modlitwa rozpoczynała się od słów: niektórzy dostojni, czyli nikt nie jest godzien, tak? Tutaj słyszymy znów w modlitwie anaforalnej przez świętego Bazylego, zwróćcie uwagę, że my możemy być przed Bożym ołtarzem, składać tą ofiarę, wszyscy, nie dla naszych zasług, gdyż nic dobrego nie uczyniliśmy na ziemi, ale z Twojego miłosierdzia i Twojej litości. To nas gromadzi we wspólnocie wiary. Niedziela o celniku i faryzeuszu, do przypomnienia tematyka tej niedzieli, tak? I postawa ludzi, którzy stają przed Bogiem, nie dla naszych zasług. No skoro już stajemy, to po co? Z ufnością zbliżamy się do świętego Twego ołtarza i ofiarując, znów pada słowo antitipa, podobieństwa świętego Twego ciała i krwi Chrystusa Twego, modlimy się do Ciebie i Ciebie przyzywamy, święty świętych, abyś zesłał z łaski Twojej dobroci Ducha Twego Świętego na nas i należące tutaj te dary. Pobłogosławił je, uświęcił, okazał. Chleb ten samym najdroższym ciałem Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. A co w kielichu, samą najdroższą krwią Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Czyli dochodzimy do tego najważniejszego momentu, tak, do epiklezy, modlitwa o przywołanie Ducha Świętego i podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma. To, co najważniejsze, zawsze jest, łączy wszystko w prawosławnej tradycji, niezależnie od autorów, wieków, okresu. Epikleza jest prośba o zesłanie Ducha Świętego na nas i na dary. Jedna różnica, jaka jest zauważalna w tych liturgiach, to jest forma, jakby stwierdzenie, w jakich święty Bazylii i święty Jan Chryzostom mówią o, proszą Boga. W liturgii świętego Jana Chryzostoma te słowa brzmią w następujący sposób. Króciutko. Nis posli Ducha Twojego Świętego na ny, ześli Ducha Twojego Świętego na nas i na predleżaszcia dary sija i na tutaj leżące dary i sotworył bo chleb sej czesnoje ciało Chrysta Twojego i uczyń ten chleb czcigodnym ciałem Chrystusa Twego. Tak jest w liturgii świętego Jana Chryzostoma. W liturgii świętego Bazylego Wielkiego brzmi to w następujący sposób. Prosimy Ciebie i Ciebie modlimy się do Ciebie, Święcie Świętych, błagowoleniem Twojej błagości, przyjdź Duchu Twojemu Świętemu na ny i na predleżasze dary sia i błogosławici ja i oswiecici i pokazaci. Więc żebyś błogosławił świętemu Twojemu Duchowi przyjść na dary przedłożone i błogosławić je, oświęcić i pokazać. I to jest urwane zdanie. I pokazać. Aż by się chciało zapytać, co? I jeżeli zadamy pytanie, co, to po chwili usłyszymy, jak duchowny mówi głośno: chleb ubosiej, samoje czesnoje ciało Gospoda i Boga i Spasa naszego Jezusa Chrysta. Co? Chleb ten. Same najdroższe ciało Pana i Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Słyszymy, nie słyszymy to, co jest głośno wypowiedziane w naszych cerkwiach współcześnie, nie jest pełnym zdaniem, jest końcówką zdania, jest jakby odpowiedzią na pytanie, co chcemy, żeby na co chcemy, żeby Bóg zesłał dary, na co? Co uczynił? Chleb ten czym uczynił? Najczcigodniejszym ciałem Chrystusa Twego. Problem w prawosławnej tradycji związany z milczeniem na modlitwie sprawia, że po jakimś czasie w liturgii świętego Bazylego pojawiły się inne problemy w tekstach. Wynikają one przede wszystkim z niezrozumienia struktury tej modlitwy. Zaczęliśmy traktować w tradycji prawosławnej liturgii świętego Jana Chryzostoma i Bazylego Wielkiego jako takie dwie analogiczne kalki. Nie zwracamy uwagi, że modlitwa anafory, czyli kanonu eucharystycznego, tu się naprawdę odróżnia subtelnością, formą prośby. I ta forma prośby, jeżeli słowa, które by tutaj padły, dopasowane były z liturgii świętego Jana Chryzostoma, tracimy czytelność, tracimy sens. W XII-XIII wieku, w tym miejscu na liturgii pojawił się taki dodatek, który zaczęli wprowadzać mnisi na górze Athos. W tym momencie, przed epiklezą, przed najważniejszym momentem, jakby bojąc się tego, że od ich jakby przygotowania, od ich nastawienie, ich jakby słabości mogą wpłynąć na tą ofiarę eucharystyczną, zaczęli prosić Boga tak prywatnie, jako duchowni od siebie, żeby oczyścił ich duszę przed tym ważnym momentem. I zaczęli przyzywać: Gospodzie, że preswiatałego Twojego ducha, w trzeci czas apostolom Twoimi sławy, toho bohinio tym i od nas, nowi nas molaszczych tisia. To jest modlitwa troparionu trzeciej godziny, trzeci czas. Ten troparion powtarzają duchowni trzykrotnie i dopiero później kontynuują modlitwę anafory. Można powiedzieć, od XII wieku wprowadzono fragment, który wrzucono w tekst anafory. I to nie między zdaniami, a między wyrazy jednego zdania. I rozdzielono je. I w ten sposób, ponieważ modlitwa jest czytana po pierwsze po cichu, więc ludzie nie rozumieją treści tej pięknej modlitwy, a po drugie, ponieważ od XII wieku zaczęła pokutować właśnie, szczególnie w słowiańskiej tradycji, Grecy tego nie mają w ogóle, modlitwa trzeciego czasu, trzeciej godziny, to również i duchownie zaczynają tracić ten spójny wątek modlitwy anafory. I to jest rzecz, o której mówili i mówią cały czas liturgiści. Grecy nie mają takiego problemu, cerkiew w Polsce, opierając się na tradycji słowiańskiej, wschodniej, no wciąż jeszcze ma ten problem. O ile ten problem jest mniej zauważalny w liturgii świętego Jana Chryzostoma, bo modlitwa, wezwanie Ducha Świętego jest między zdaniami, więc jakby nie rozbija z struktury zdania, o tyle w liturgii świętego Bazylego Wielkiego ingeruje, bo właśnie tak jak powiedziałem, w połowie zdania jakby, kiedy już duchowny mówi i pokazać ci co, to musi przerwać, przerwę zrobić kilka pokłonów, zwrócić się do Boga, żeby oczyścił jego duszę, jego ciało, a później wrócić, żeby co miał Bóg pokazać, tak powiedzieć. Jest to pewna niezręczność, powiem szczerze, do dzisiejszego dnia i komisje liturgiczne, które zaczęły się w 1916 roku, nawet w samej Rosji, jeszcze przedrewolucyjnej Rosji, komisja przygotowawcza do soboru lokalnego cerkwi w Rosji, gdzie byli późniejsi męczennicy, w tych wyznawcy, którzy zostali później zamęczeni, kiedy oni właśnie rozmawiali na te tematy, do dzisiejszego dnia to wciąż jest taki temat niedokończony. I ta liturgia świętego Bazylego Wielkiego, mimo że jest piękna, to też jakby jej treść sprawia takie wewnętrzne problemy. Dlatego ja przytaczam tą treść taką, jaką ona jest w służebnikach, w tekstach liturgicznych, po to, żebyśmy my to rozumieli, ale mam nadzieję, że i w kontekście takiego przygotowania duchownych, że duchowni też powinni ten aspekt liturgii świętego Bazylego Wielkiego, modlitwy anaforalnej, też na to zwracać uwagę, że to jest jedna piękna całość, która nam mówi o całym dziele zbawienia. I to, co słyszymy my jako wierni, stojący we wspólnocie, czyli uczyń chleb ten czcigodnym ciałem Chrystusa Twojego, a to, co w kielichu samą najdroższą krwią, to jest moment epiklezy, kiedy znów dary przestały być tylko naszym darem złożonym Bogu, a stają się boskim darem skierowanym do nas. I podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, tam padają takie trzy frazy, które są trzema błogosławieństwami. I uczyń chleb ten, a co w kielichu, przemieniając duchem Twoim świętym, i wtedy kapłan błogosławi i kielich, i diskos wspólnie jednym błogosławieństwem. I znów, jeżeli opieramy się na kopiowaniu tego modelu na liturgię świętego Bazylego Wielkiego, nie uda nam się. Dlaczego? Pojawiły się w XVII wieku, jeszcze później, kopie tych trzech wezwań z liturgii Chryzostoma w liturgii świętego Bazylego Wielkiego. Natomiast w liturgii świętego Bazylego Wielkiego ten moment wygląda inaczej. Pierwsze błogosławieństwo, kapłan błogosławi diskus. Drugie błogosławieństwo, kapłan błogosławi kielich. I o trzecim błogosławieństwie czytamy, że duchowny powinien powiedzieć wylaną za życie świata. To dotyczy krwi Chrystusa, że ona została wylana za życie świata. I wtedy chór, wszyscy wierni, cała wspólnota powinna trzykrotnie powiedzieć amin, 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 jakby zakończyć tą część modlitwy anaforalnej. Później następuje taka ostatnia część anafory, czyli wstawiennictwo. Pamiętacie, w liturgii świętego Jana Chryzostoma duchowny po epiklezie, po przemianie darów, wspomina wszystkich tych, za których ta ofiara jest dokonana, prawda? Za świętych z Bogu Rodzicą i świętym Janem Chryzostomem, za żywych, łącznie z, na pierwszym miejscu z biskupami, z duchownymi, z mnichami, ze wszystkimi trudzącymi się, ale i za tych, którzy byli w podróżujących, żeglujących, uwięzionych, za tych, którzy nie mogli być na liturgii. I za zmarłych, tak? To była taka modlitwa wstawiennicza. Jak to wygląda u świętego Bazylego Wielkiego? Dokładnie ten sam cel przyświeca tejże modlitwie, temu fragmentowi. Jednak znów jest on dużo bardziej rozbudowany. Posłuchajcie. Nas wszystkich, spożywających z jednego chleba i z jednego kielicha, zjednocz razem we wspólnocie jednego Ducha Świętego. Aby dla nikogo z nas przyjęcie świętego ciała i krwi Twego Chrystusa nie było na sąd lub potępienie, ale abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę ze wszystkimi świętymi, których od wieków sobie upodobałeś. Z praojcami, ojcami, patriarchami, prorokami, apostołami, ewangelistami, kaznodziejami, męczennikami, wyznawcami, nauczycielami i z wszystkimi duszami sprawiedliwych, którzy w wierze spoczęły. Szczególnie z Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną, Chwalebną Panią naszą, Bogrodzicą i zawsze Dziewicą Marią. Podobny początek jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, z tym, że tutaj jest to, nie tylko pokazujemy, z kim mamy być zjednoczeni wokół kielicha, ale jest takie zdanie na początku, które jakby kolejny raz prosimy Boga, żeby udział w tej ofierze eucharystycznej nie był nam na osądzenie, żeby przy tej wielkiej świętości nasze grzeszne postępki, nasze grzeszne słabości nie były na sąd lub na potępienie, ale abyśmy znaleźli miłosierdzie i łaskę. I tutaj ze wszystkimi świętymi i tych wszystkich świętych wspominamy, szczególnie z Najświętszą, Błogosławioną, Chwalebną Panią naszą, Bogorodzicą i zawsze Dziewicą Marię. Chór śpiewa Dostojny Jest, albo o Ciebie radujeca, albo inny hymn w tym momencie. Natomiast duchowny dalej kontynuuje za świętego Jana Chrzciciela, czyli tak samo jak na liturgii świętego Jana Chryzostoma. Za apostołów, za świętego, którego jest dzień i za wszystkich Twoich świętych, dla modlitw, których nawiedź nas Boże. Pamiętaj o wszystkich, którzy zasnęli w nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego, czyli o zmarłych. I daj im odpoczynek tam, gdzie jaśnieje światłość Twojego oblicza. Przepiękne życzenie. I tutaj jest taka adnotacja w służebnikach. Kapłan tutaj wspomina tych, których chce, żywych i umarłych. To był ten stary, pierwotny moment, jeszcze przed sformowaniem proskomidii i wyjmowaniem cząsteczek z prosfor, gdzie duchowny modlił się za tych, za kogo chciał. Powiem szczerze, wtedy jeszcze karteczek nie było, takich, które ludzie by przynosili indywidualnie, natomiast był ich bardzo stary substytut, pewien zamiennik. To się nazywało dyptychy i to była jedna porządna kartka, którą prowadził sam duchowny, albo biskup, albo diakon. I on w tych dyptychach sam zapisywał tak, te imiona ludzi, za których ma się modlić. Czytane były dyptychy wtedy. I to często w ten sposób było nazwane. Dzisiejszy model jest też bardziej wygodny dla nas w sytuacji zmiennej, kiedy wspólnota jest olbrzymia na przykład i ludzie często nieregularnie przystępują są na nabożeństwach, albo też lawirują pomiędzy parafiami, albo też podróżują gdzieś i nie zawsze są w tym samym miejscu. Tak? Dlatego każdy z nas jest jakby w kwestii porządkowej. Zamieniliśmy ten jeden dyptych, tą jedną kartkę na szereg tych małych karteczek, na których nasze intencje za żywych, za zmarłych są spisywane. I tutaj widzimy, że to było pierwotne miejsce w bardzo dobrym momencie, kiedy już i duchowny, i wierni spoglądają na ciało i krew, nie na chleb i wino, ale na ten antytyp ciała i krwi Chrystusa, na tą realność ciała i krwi Chrystusa. I modląc się za żywych, dodaje słowa. Wspominając na przykład Adama, Ewę, Michała i tak dalej, dodaje słowa. Za zbawienie, nawiedzenie i odpuszczenie grzechów sług Bożych i imiona. To też taka podpowiedź, jakby jakie intencje powinny nam towarzyszyć wspomnieniu imion. My często te intencje rozdrabniamy. O udane zdanie egzaminu na prawo jazdy kategorii B, które odbędzie się 15 stycznia w centralnym tam okręgowej komisji jakiejś egzaminacyjnej. Tak? Albo o to, żeby udało się dobrze sprzedać mieszkanie, które się znajduje w Łomży przy ulicy Giedymina 17. Tak? Ja oczywiście teraz trochę ironizuję, przepraszam, ale bardzo często nasze intencje i nasze takie wskazówki wydają się być takimi prawie, że rozkazami skierowanymi do Boga. Bóg ma nam pomóc, ale musi to zrobić w określony sposób, prawda? Nie może po prostu nam pomóc, wiedząc wszystko i widząc wszystko lepiej niż my widzimy. My nie zaryzykujemy, żeby Boga poprosić o tak otwartą prośbę. Musimy to doprecyzować. No, archimandryta Kiprian Kern, to wybitny liturgista, już nieżyjący, mówi, nie powinniśmy tego robić. Zostawmy dla Boga ten margines tej wolności, tak? I powiedzmy Mu, że życzymy dobrze naszym bliskim żywym i życzymy dobrze naszym bliskim zmarłym. I nie trzeba tutaj jakby tych intencji namnażać. To jest takie ostrzeżenie jakby ze strony archimandryty Kipriana, które on napisał taką piękną książkę Eucharystia i hymnografia i heortologia to również jego dzieło i on tam to akcentuje jakby, że te nasze modlitwy skierowane do Boga też nie mogą być takie trywialne, nie możemy trywializować naszej wiary i naszych relacji. Bardzo często te nasze intencje są takie bardzo przyziemne. My się często śmiejemy z dzieci, że modlą się o takie codzienne sprawy, żeby tam piątkę dostać z biologii, czy trójkę z geografii, czy tak coś innego, tak? Czy klocki Lego pod choinką, żeby były, tak? A z drugiej strony, jako ludzie świadomi, dorośli, bardzo inteligentni, często popełniamy podobne błędy, tylko na większą skalę, tak? Więc to jest taka przestroga i wzór ze strony świętego Bazylego. Na czym nam powinno zależeć? Zbawienie, nawiedzenie i odpuszczenie grzechów. Czego więcej człowiekowi jest potrzebne? Zbawienie to jest cel. Jeżeli człowiek jest zbawiony, jest szczęśliwy i żyć będzie. Pismo Święte mówi, tak? Nawiedzenie, że człowiek odczuwa obecność Bożą. To jest nawiedzenie, tak? Co to znaczy nawiedzenie? Że człowiek, który nawet jest w szpitalu, jest chory, czuje się niesamotny, nie czuje się opuszczony przez Boga, nie czuje się zdołowany, jest pełny optymizmu, tak? Jest pełny takiej nadziei, że co by nie było, Bóg mnie nie opuści. To podobno w świadectwach, w żywotach świętych odczuwają ludzie, którzy cierpią męczeńską śmierć, nawiedzenie Boże, tak? Gdzie drwią ze swoich oprawców, albo nie boją się ich przynajmniej. Tak? To jest jakby, my powinniśmy zrozumieć, że to jest przepiękny, ważny cel, który, takie poczucie obecności Bożej. Ilekroć czytamy Księgę Hioba na przykład, kiedy jest takie poczucie pustki, kiedy Boga on nie widzi, tak? Kiedy traci nadzieję. To jest tragedia. To właśnie przeciwwagą tego jest nawiedzenie Boże. I czego? Odpuszczenie grzechów. No to też sprawia to właśnie poczucie lekkości, kiedy mamy świadomość tego, że Bóg mnie miłuje, Bóg mnie kocha i Bóg mi przebaczył nawet najgorsze moje przewinienia. Rozwijając ten temat, przepraszam, znów odpłynę trochę na bok, rozwijając to w kontekście spowiedzi, to też jest niezwykle istotne, żeby człowiek, który przychodzi kajać się w swoich grzechach, też miał w sobie wystarczająco dużo odwagi, żeby zwalczyć taką pokusę, że odchodzi od spowiedzi i zadaje sobie pytanie, czy mój grzech jeszcze, czy przypadkiem nie powinienem jeszcze raz się z tego wyspowiadać. No to jest brak wiary w Bożą Wszechmoc. No to jest powątpiewanie w Boga. To jest igranie jakby z bardzo czytelnym pocieszeniem, które płynie ze strony Boga. Idź, córko, synu, wiara twoja cię zbawiła, tak? A my mówimy, a ja do końca nie jestem pewien, tak? Więc tutaj odpuszczenie grzechów, ta świadomość tego, to nie chodzi tylko o to, żeby w tym momencie Bóg mi wszystkie grzechy odpuścił, ale nawet żeby w momencie, kiedy ja czy tak przystępuję do spowiedzi, żebym otrzymał od Boga ten dar widzenia tego Bożego miłosierdzia, odczucia tej właśnie poprzez nawiedzenie tej takiej pewności, że jeśli Bóg mnie poklepał po ramieniu i powiedział, że mi przebacza, to cóż może być ważniejszego? A za zmarłych, jeżeli się modli, kończy słowa modlitwy takimi słowami. O pokój i odpuszczenie grzechów twoich sług. Imiona w miejscu światłości. Skąd ucieka smutek i westchnienia? Daj im odpoczynek Boże nasz. Pokój, odpuszczenie grzechów. Bardzo często słyszymy to w modlitwie za zmarłych. Czego więcej trzeba? Pokój, odpuszczenie grzechu, w miejscu światłości. A druga część zdania tego jest może nawet nie tyle skierowana do ludzi zmarłych, co do ich rodzin. Skąd ucieka smutek i westchnienia? Smutek i westchnienia to nie są rzeczy, które towarzyszą ludziom, którzy odeszli. Oni są już w innym świecie, w innej realności obcują z Bogiem. Smutek i westchnienia bardzo często pozostają wśród ludzi, którzy zostają tutaj na ziemi. I święty Bazylii Wielki tutaj akcentuje, że one nie są potrzebne ludziom, a że człowiek może się w nich zamknąć. Zamknąć się w smutku, który nie jest produktywny, nie zmienia nas na lepsze, nie zmienia świata na lepsze, nie zbliża nas do Boga, niczego nie robi, a wręcz niszczy, tak, pewne relacje. Człowiek, który traci jedną osobę, przez smutek może stracić pozostałe, może stracić relacje z całym światem. A westchnienia? A to trochę jak z plotkowaniem, to nic nie zmienia, tak? Można plotkować i gadać, nic to nie zmieni, tak samo westchnienia. Oj, tak? To jakby święty Bazylii przed tym przestrzega i to jest nie tyle przestrzega ludzi, co zwróćcie uwagę, to są formy modlitwy, więc prosi Boga, bo tak naprawdę to nie są łatwe rzeczy do osiągnięcia. Dla żywych poczucie tego, że Bożej obecności, to nie zależy od człowieka, od jego siły i starań, to jest dar Boży. Tak samo ten spokój po śmierci ludzi, bliskich, czy brak tego takiego narzekania, to też jest dar od Boga, o to trzeba się modlić, po prostu. Więc w modlitwie za zmarłych, zwróćcie uwagę, my się modlimy i za zmarłych, o pokój, odpuszczenie grzechów, ale i za tych, którzy zostali tutaj na ziemi, za ich bliskich, którzy zostali zranieni przez śmierć, ale mają swoje zadanie i modlimy się w tym momencie, nawet modląc się za żywych, modlimy się za zmarłych. I dalej. Daj mu odpoczynek tam, gdzie jaśnieje światłość Twojego oblicza. To jeszcze do zmarłych. Następnie mówi duchowny. Prosimy Cię również, Panie, abyś pamiętał o Twojej świętej, powszechnej i apostolskiej cerkwi, rozpostartej od krańca do krańca ziemi i obdarzył pokojem, gdyż nabyłeś ją najdroższą krwią Twojego Chrystusa i świątynię tę umocniasz do skończenia świata. Przepiękna prośba za cerkiew. Pamiętaj, Panie, o tych, którzy złożyli Tobie dary i o tych, przez których i za których zostały złożone. No to za całą wspólnotę, z takim podziałem na tych, którzy składali dary, można powiedzieć, duchowny składał dary, diakon przygotowywał te dary, tak? Ktoś przyniósł te dary, ale i o tych, przez których, czyli ci, co przynieśli z domu na przykład te dary, i za których zostały złożone, czyli te intencje nasze. Pamiętaj, Panie, o ofiarujących owoce i dobrze czyniących w świętych Twoich świątyniach. Czyli o tych dobroczyńcach świątyni, o tych, którzy, można powiedzieć, są fundatorami świątyń, którzy pomagają, pracują w świątyni, tak? Dbają o wspólnotę w różnym kontekście. Tak? Czasami ludzie przychodzą do monasterów czy do cerkwi, posłuszanie swoje niosą, trawnik pograbią, pomogą na kuchni, tak? Pomogą dla duchownych w świątyni i tak dalej. To jest też, zrozummy, że ofiara to nie zawsze jest ufundowanie świątyni na meteorach greckich, tak? Bo to tylko jacyś, to kasta imperatorów mogła sobie na takie fanaberie pozwolić, jak fundowanie świątyń czy jakieś magnackie rody. Każdy z nas jest w stanie być właśnie też takim dobroczyńcą. I wcale nie w kontekście finansowym tylko, a dobroczyńcą można być właśnie poprzez aktywność, wsparcie, zaangażowanie, poczucie, że to jest moje, tak? Że w takim kontekście. I dalej, pamiętaj, Panie, o tych ludziach, którzy dbają właśnie w ten sposób o wspólnotę, ale też o opiekujących się ubogimi. Święty Bazylii Wielki przyrównuje mój dar, owoc mojej pracy, mój wysiłek, moje poświęcenie jest cenne, jeżeli to uczynię w świątyni, jest cenne, tak samo ważne, jeżeli uczynię to dla drugiego człowieka, dla ubogiego, dla tego, któremu trzeba pomóc. I odpłać im Twymi obfitymi niebiańskimi darami. W zamian za dary ziemskie daj im niebiańskie, w zamian za przemijające daj im nieprzemijające, w zamian za zniszczalne daj im niezniszczalne. No piękne życzenie. To święty Bazylii Wielki. On miał taki dar, takiego obrazowego pokazania, że człowiek da grosz, a Bóg mu zwróci, da coś znacznie cenniejszego. Człowiek da 5 minut ze swojego życia, Bóg mu da całą wieczność. Człowiek da coś, co schnie, chleb, który się robi twardy, którego za miesiąc już nie zjesz, a Bóg w zamian daje chleb niebiański. Tak? Zwróćcie uwagę, Ewangelia Jana, pierwsze rozdziały Ewangelii Jana, tam są po kolei o wodzie żywej, o chlebie życia. Chrystus to samo mu uczy nas wszystkich. Mówi, wy jecie chleb, ten chleb przemija, ten chleb was syci, ale później jesteście głodni. Ja mam prawdziwy chleb, który zawsze syci. O wodzie z Samarytanku, to samo przecież, tak? Jest woda, wy ją pijecie, a później znów spragnieni jesteście. Ja wam dam wodę życia. Jak ją wypijecie, będziecie cały czas zaspokojeni, tak? To są te same słowa, bardzo pięknie Bazylii Wielki tutaj mówi. I teraz dalej. Pamiętaj, Panie, o żyjących w pustyniach i w górach, i jaskiniach, i rozpadlinach ziemskich. O kim mówi? IV wiek. Mówi o pierwszych mnichach. Święty Bazylii Wielki jest też tym założycielem monastycyzmu takiego monasterskiego, gdzie oni żyją we wspólnocie cenobitycznej. Natomiast początki monastycyzmu to pustelnictwo, kiedy ludzie uciekali, chowali się w najrozmaitszych miejscach oddalonych i tam poświęcali się modlitwie. Kto za nich miał się modlić? Właśnie ta wspólnota, która gromadziła się w cerkwi. Tak? I dlatego tutaj jest specjalnie o nich prośba. Święty Jan Chryzostom na tyle skrupulatny nie był, tam jest wersja skrócona, dlatego ta jest dużo piękniejsza, bo jest taka rozbudowana, bardzo poetycka. Dalej, o kim mówi? Pamiętaj, Panie, o żyjących w dziewictwie, pobożności, ascezie i czystości. Czy to nie to samo, co o tych mnichach? Nie, to nie to samo. Nie każdy musi być mnichem, odrzucając wszystko, co ziemskie, zakładając czarne szaty i uciekając na pustynię, czy zamykając się w monasterze. Można to samo praktykować również żyjąc pośród ludzi, pracując, trudząc się, mieszkając w swoim domu. Tak, można też zachować, tak jak słyszymy, dziewictwo, pobożność, ascezę i czystość. Tak? Niektórzy, zwróćcie uwagę, to jest też praktyka chrześcijańska, niektórzy jakby to, ten trud podejmowali właśnie żyjąc we wspólnocie. Tak? Nie byli tymi oficjalnymi mnichami, ale sposób ich życia niewiele odbiegło od życia mniszego. Tak? I za nich też się modlimy. Tu święty Bazylii pięknie to akcentuje. Co jeszcze? Pamiętaj, Panie, o naszej ojczyźnie, o zwierzchnościach, władzach, o ich urzędach i w nich naszych braciach. I o całym wojsku. Dobrych otocz dobrocią. Złych uczyń dobrymi w swojej dobroci. Tego, wydaje się, brakuje w liturgii świętego Jana Chryzostoma. Tam też się modlimy o władzę. Ale tak i na tym kończymy. Tak? A tutaj święty Bazylii nie omieszkuje dodać bardzo ważnej rzeczy. Dobrych otocz dobrocią. Tak? A złych? No, nam by się chciało teraz powiedzieć, złych to Łukasz, a on mówi, złych uczyń dobrymi w swojej dobroci. Popatrzcie, jak pięknie to ubrane, tak? Jakby Bazylii Wielki, święty Bazylii Wielki jest świadomy tego, że nie wszyscy ludzie są idealni, tak? Ale trzeba znaleźć to dobro w człowieku i za to dziękować Bogu. A jeśli tego dobra nie ma, to prosić o niego, dla tego człowieka o dobro. To jest piękna postawa. Czasami pojawiają się pytania takie, a po co się modlić za tą czy za inną władzę, na przykład bezbożną, tak, ateistyczną, tą, która niszczyła świątynię i tak dalej. Tak? A tutaj Bazylii Wielki odpowiada właśnie w tym kontekście. To są może ci źli, których należy uczynić dobrymi. I może przez modlitwy cerkwi, na przykład taki bezbożny komunizm, czy prześladowania chrześcijan w pierwszym tysiącleciu faktycznie się kończyły, że i święty apostoł Paweł, i święci męczennicy, wyznawcy pierwszych wieków chrześcijaństwa modlili się za tą bezbożną, pogańską władzę cesarską, aż do momentu, kiedy w edykcie mediolańskim oni przyjęli chrześcijaństwo. Czy tak samo modlitwy ludzi wierzących, wspólnoty wiary w czasach tych trudnych komunistycznych sprawiały, że gdzieś tam ta świadomość ludzi powoli, powoli, powoli się zmieniała, aż dojrzała do tego, że ta rewolucja społeczna się skończyła i gdzieś tam ta wiara znów mogła wyjść z katakumb. Kolejna prośba. Pamiętaj, Panie, o stojącym tutaj ludzie, o narodzie, o wspólnocie, oczekującym odpuszczenia win i zmiłuj się nad nimi i nad nami z wielkiego Twego miłosierdzia. Czyli modlitwa była o wszystkich. A teraz jest modlitwa o tych, którzy są skupieni w świątyni. Niech ich spichlerze będą pełne wszelkich dóbr. Umocnij w pokoju i zgodzie ich małżeństwa. Wychowuj dzieci, kieruj młodzieżą, podtrzymuj starców, pociesz małodusznych, zgromadź rozproszonych, nawróć zbłąkanych i połącz z Twą świętą, powszechną i apostolską cerkwią. Kolejny raz takie wyżyny, jakby tej modlitwy, wyżyny takich intencji przepięknych. My w żadnym molebniu, w żadnym tekście innych nabożeństw nie odnajdziemy tak pięknych wezwań, jak w modlitwie świętego Bazylego Wielkiego. Tej. Zwróćcie uwagę. Jest wspólnota, która się składa z różnych osób. Święty Bazylii Wielki też na to zwraca uwagę. Są potrzebne rzeczy majątkowe. Oczywiście, jest potrzebny chleb do życia, więc niech ich spichlerze będą pełne wszelkich dóbr. Umocnij w pokoju i zgodzi ich małżeństwo. Często spotykamy się, szczególnie współcześnie, z takimi dyskusjami, że ważne jest to, żeby modlić się o to, o tamto, o takie konkretne intencje. Mamy to w cerkwi prawosławnej od wieków. Mamy takie modlitwy, nie musimy specjalnej redakcji tworzyć współczesnych, nieco naiwnych i takich infantylnych często tekstów, mając na przykład taki tekst modlitwy świętego Bazylego Wielkiego, który zwraca uwagę, że małżeństwa, żeby były udane, potrzebują pokoju i zgody. Nic więcej. Dzieci, żeby wyrosły na dobre osoby, powinny być wychowane. Wychowuj dzieci. I zwróćcie uwagę, to nie jest wina, obowiązek, tylko rodziców, czy tylko szkoły. My często też licytujemy się współcześnie, kto jest za to odpowiedzialny, za wychowanie dzieci, rodzice i szkoła. A tu widzimy, że we wspólnocie, w chrześcijańskiej rodzinie człowiek też rozumie, że i Bóg wspiera to wychowanie, że to jest jakby wypadkowa i działań ludzi, rodziców, dziadków, babci, nauczycieli, ale i pomoc Boża, która jest w tym wszystkim potrzebna, że to jest wielki trud, że to nie można tak bagatelizować i powiedzieć, nauczyciel to zrobi, mama to zrobi, tato to zrobi, czy ktokolwiek tam na kogoś to zwalić. Można zapłacić i zwalić na kogoś, żeby ktoś to zrobił. Nie, to jest wielki trud i to wymaga Bożej pomocy. Dlatego tutaj w modlitwie święty Bazylii mówi, że to jest jeden z ważniejszych też elementów. Małżeństwa, dzieci, kieruj młodzieżą. Jest taki moment, kiedy już wychowanie się kończy, no to kiedy są samodzielni, to też żeby ich kroki nie były bez Boga, a z Bogiem właśnie. Kieruj młodzieżą, podtrzymuj starców. To też jest niezwykle istotne, że w momencie, kiedy człowiek już traci jakby wiarę we własne siły i możliwości, żeby to Bóg był tym, który takiego człowieka dalej motywuje do tego, że dasz radę, że wszystko się uda, że jestem przy tobie. Tak? To są intencje, które tutaj w tej modlitwie padają. Pociesz małodusznych, tych, którzy nie zauważają darów Bożych, tych, którzy zamykają się w swoim smutku, żałości, tych, którzy narzekają non-stop i do tego narzekania tak się przyzwyczaili, że stało się to ich drugą naturą. Tak? Takich masz pocieszyć. O to prosimy, Boże. Zgromadź rozproszonych. Często też ludzie właśnie w wyniku konfliktów, czy cerkiewnych, czy rodzinnych, czy w pracy, palą mosty, niszczą swoje relacje. Tutaj też ta modlitwa, która mówi, że w tym Bóg może nam pomóc. O to prosimy. Nawróć zbłąkanych. Nie ma grzechu, z którego Bóg by nie był w stanie człowiekowi wybaczyć. O tym w cerkwi my mówimy głośno, niezależnie od tego, od wieków, od historii. Są kary kanoniczne, jest prawo kanoniczne, są różne sankcje, epitemie, odłączenie od Eucharystii jako forma terapii. Natomiast zawsze jest powiedziane, że jeżeli człowiek się kaja, to i Bóg, i cerkiew przebacza takiemu człowiekowi. Prawdziwe pokajanie jest w stanie zniszczyć wszelki grzech. Połącz z Twą świętą cerkwią. Wyzwól dręczonych przez nieczyste duchy. Pamiętacie, mówiłem dzisiaj już, że święty Bazylii Wielki jest twórcą tych modlitw, autorem tych modlitw egzorcyzmów. Tak? Wypędź złe duchy. Wyzwól dręczonych przez nieczyste duchy. On zwraca na to uwagę. Mówi, że jeżeli człowiek pozostawiony, szczególnie jeżeli jest nieochrzczony, jeżeli nie ma na sobie znamienia Chrystusa, czyli imienia Bożego na sobie, czyli tego chrześcijaństwa, obrony, to jest wrażliwy, tak jak nieszczepiony człowiek na różne bakterie. Tak? Tak człowiek, który nie przyjął tego znamienia Chrystusa, znaku Chrystusa, jest też podatny na ataki demonów. I dlatego właśnie przed chrztem, nad katechumenami, przepraszam, czytane są te modlitwy egzorcyzmów. I tutaj też widzimy, że święty Bazylii Wielki mówi, że wyzwól dręczonych przez nieczyste duchy. Trzeba to też dobrze zrozumieć, jakby epoka epoką, Bazylii Wielki, IV wiek, natomiast był to niezwykle światły umysł i nie możemy tego bagatelizować, czy też mówić o tym z jakimś takim niedowierzaniem, jak o czymś, co jest jakimś reliktem przeszłości. Ale z drugiej strony trzeba zrozumieć jedno, że i święty Bazylii Wielki i cała epoka patrystyczna mówiła o tym, jako o rzeczy, na którą są uwrażliwieni ludzie nieochrzczeni, niewierzący może też. Natomiast jeżeli ktoś przynależy do wspólnoty Chrystusa, to jest tym żołnierzem w armii Chrystusowej, która go też broni. I jakby święty Bazylii Wielki nie wskazywał na czytanie egzorcyzmów nad ludźmi ochrzczonymi. To też jest istotne. Jakby w kontekście takich współczesnych praktyk, na przykład wyczytek, gdzie słowiańska praktyka pojawiła się, powiem szczerze, gdzieś z zamętów przeszłości, z różnych rzeczy, które dawniej nie funkcjonowały w takiej formie, jak funkcjonują dzisiaj, i pojawiło się pewne takie instytucjonalne nabożeństwo. Tak jak poradnia rodzinna, gdzie są pewne standardowe procedury, tak samo pojawia się w monasterze pewna standardowa procedura. Masz jakieś problemy duchowe, wypędzimy z ciebie diabła. Pytanie, czy ten diabeł jest w tobie? Czy w tobie jest po prostu niewiara? Czy w tobie nie ma jeszcze ziarna miłości Chrystusowej i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to były bardzo takie złożone pytania, na które nie było prostej odpowiedzi. Natomiast jedno jest pewne, za czasów Bazylego Wielkiego broniono się przed tym, żeby w ogóle domniemywać czy sądzić, że człowiek ochrzczony może być opętany przez diabła. Jakby skala nie ta. Zrozumcie, Boża wszechmoc i tajemnicze knowania diabelskie. To nie są rzeczy, które są ze sobą, mogą być ze sobą w jakikolwiek sposób porównywane. Więc o tym też trzeba pamiętać, jeżeli słyszymy to czasami o takie stwierdzenie jak wypędzenie duchów, czy modlitwa egzorcyzmów, zrozummy, że to jest jakby profilaktyka przed wstąpieniem do wspólnoty wiary, a nie metoda na utrzymanie się w tej wspólnocie wiary. To jakby pokusy diabelskie dotyczą każdego, natomiast coś takiego jak znajdowanie się pod panowaniem diabła, zdaniem świętego Bazylego Wielkiego, dla człowieka wiary było niedopuszczalne, z prostej przyczyny, zanim stał Chrystus i całe wojsko anielskie. Więc jeżeli ktoś dopuszcza nawet taką myśl, to jakby deprecjonuje moc Bożą, moc aniołów, moc świętej cerkwi. Więc dlatego to nie może być porównywalne. Dobrze, co dalej mówi święty Bazylii Wielki? Wyzwól dręczonych przez nieczyste duchy. Współżegluj z żeglującymi, współpodróżuj z podróżującymi, wspomóż wdowy, ochroń sieroty, wyzwól więźniów, ulecz chorych. Przepiękne znów takie frazy. Podróżuj z podróżującymi, żegluj z żeglującymi, żeby Bóg był obecny przy każdym człowieku. To jest piękne tutaj. Obroń sieroty, wspomóż wdowy, wyzwól więźniów, ulecz chorych. I teraz, jeżeli słuchamy takiej modlitwy w naszych cerkwiach, na przykład. Słuchamy ją regularnie. Liturgia świętego Bazylego jest sprawowana 10 razy do roku. I słyszymy te piękne słowa. W praktyce greckiej, w niektórych wspólnotach te modlitwy czytane są na głos. W okresie Wielkiego Postu na każdej liturgii czytane są na głos. To teraz odpowiedzcie sobie i mi na pytanie. Dlaczego u Greków prezenty rozdaje święty Bazylii, a nie święty Mikołaj? Odpowiedź jest jasna. Prawda? Popatrzcie na to, jak on jest wrażliwy na ludzi, na sieroty, na wdowy, na chorych, na podróżujących, na cierpiących, na tych, co są w różnych tam więzieniach, na młodzież, na dorosłych, na starców, tak, na chorych. Słuchajcie, to jest zwrócenie uwagi na wszystkie niedoskonałości. Jakby święty Bazylii Wielki na wszystko wyjmuje tą samą receptę. Tak? Boża pomoc, Boża pomoc. Eucharystia, Boża pomoc, proszę bardzo. To przepiękny obraz, to, bo tak naprawdę święty Bazylii Wielki rozdaje w Grecji prezenty. Jeżeli nie wiedzieliście, to trzeba o tym wiedzieć, że nie wszędzie święty Mikołaj. Chociaż święty Mikołaj w tradycji cerkiewnej, w tej tradycji chrześcijaństwa zachodniego też się to pojawiło, jest znany, bo w ten sam sposób się zachowywał, jak święty Bazylii Wielki. Tylko święty Mikołaj nie pozostawił po sobie tekstów, a święty Bazylii właśnie modlitwami udowadnia do dzisiaj nam każdemu, że o takich rzeczach myślał. Co dalej? Pamiętaj także o jeńcach pracujących w kopalniach i pozostających w więzieniach. Proszę bardzo. I ciężkich pracach oraz pamiętaj Boże o wszystkich zatroskanych, potrzebujących i pozostających w kłopotach. Dalej. Pamiętaj, Panie Boże nasz, o wszystkich potrzebujących Twojej wielkiej łaskawości, o miłujących nas i nienawidzących, o proszących nas niegodnych o modlitwy. No to też jest ważne. Widzicie, o wszystkich pamięta święty Bazylii i stara się, żebyśmy my wspólnie się o to modlili. O jeńcach, o więźniach, ale też o tych, którzy nas miłują i o tych, którzy nas nienawidzą. O proszących nas niegodnych o modlitwy. To też jest ważne. Często człowiek, który znany jest w swojej rodzinie, wśród bliskich, przyjaciół, jako osoba wierząca, praktykująca, ta, która się modli, często proszona jest o modlitwę. I często też zdarza się, że mimo starań trudno jest się zawsze wywiązać z takich deklaracji, że pomodlę się. I tu ludzka słabość, i pamięć, i masa różnych rzeczy, roztargnienie. I tutaj święty Bazylii Wielki jakby wychodzi i nam jakby z pomocą, żebyśmy my w swoim sumieniu też nie mieli takiego wyrzutu, że obiecaliśmy komuś, a może niewystarczająco się za tą osobą modlimy. Tak? Jeszcze jest jedno. Pamiętaj, Panie Boże, o całym Twoim ludzie i na wszystkich rozlej obfite Twoje miłosierdzie, wszystkim dając przebaczenie ku zbawieniu. Można powiedzieć, że to koniec, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze jeden bardzo ważny fragment, który ja jako duchowny lubię bardzo czytać na zakończenie tej modlitwy. Pamiętaj i o tych, których nie wspomnieliśmy z niewiedzy, zapomnienia lub wielości imion. Sam o nich pamiętaj, Boże. Który znasz imię i wiek każdego, który znasz każdego z łona jego matki. To piękne słowa, jakby w kontekście szczególnie liturgii świętego Bazylego Wielkiego, które sprawowane są w okresie Wielkiego Postu, kiedy tych intencji i imion naprawdę jest wiele i to jest takie poczucie też tego, że święty Bazylii jakby w tej modlitwie wszystko przewidział. Tak? Przewidział i nasze sytuacje z XXI wieku. I tą młodzież rozhukaną, tak, i bezbożnych różnych ludzi, o nich się modlimy i o wrogach, i o przyjaciołach, i nawet o duchownym, który jest na przykład nie jest w stanie spamiętać wszystkie te imiona ludzi, którzy go o to prosili. Trochę dlatego mamy też karteczki, żeby duchowny nie zapomniał, tak? Ale z drugiej strony to miłe i takie poczucie, że ten święty Bazylii Wielki w czasie tej modlitwy jest bardzo blisko nas. Albowiem Ty, Panie, i tu już jest podsumowanie modlitwy, jesteś wspomożeniem bezsilnych i nadzieją tych, którzy utracili nadzieję, zbawicielem utręczonych, przystanią żeglujących, lekarzem chorych. Sam przeto bądź wszystkim dla wszystkich, gdyż znasz każdego i jego prośby, dom i potrzeby. Wybaw, Panie, tę owczarnię i wszystkie miasta i krainy od głodu, zarazy, trzęsienia ziemi, powodzi, ognia, miecza, napaści wrogów i walk wewnętrznych. Później głośno mówi, wspomina biskupa, zwierzchnika, cerkwi. Później modli się głośno o wszystkich biskupach prawosławnych. I na koniec jest taki fragment w liturgii Bazylego Wielkiego, w tej modlitwie anaforalnej. Pamiętaj, Panie, w ogromnej swojej litości i o mnie niegodnym. Daruj mi wszystkie grzechy, świadome i nieświadome, i z ich powodu nie odbieraj łaski świętego Twego Ducha od leżących tutaj darów. To duchowny już modli się bardzo indywidualnie. To jest taki jeden malutki fragment, który też wskazuje na to, jak bardzo uważny był święty Bazylii. Pokaż, Panie, okaż nam swoje miłosierdzie, daj nam korzystne i łagodne wiatry, ziemi daj deszczu umiarkowane ku obfitości plonów, uwieńcz cały rok swoją łaską, połóż kres podziałom cerkwi, ukróć bunty pogan, szybko zniszcz rodzące się herezje poprzez moc świętego Twego Ducha, przyjmij nas wszystkich do Twego Królestwa, okaż synami światłości i synami dnia. Daj nam swój pokój i udziel swojej miłości, Panie Boże nasz, albowiem wszystko nam dałeś. Koniec anafory świętego Bazylego Wielkiego. Bardzo długa, dziękuję za cierpliwość, ale zwróćcie uwagę na to, jak głęboka, jak wieloznaczna. Tego nie sposób nawet szybko streścić, co dopiero przeżyć to. Dlatego liturgię świętego Bazylego Wielkiego w tym momencie modlitwy anaforalnej z perspektywy wiernego bardzo się wydłużają. Kiedy jest śpiewany Dostojny jest albo O Ciebie radujeca, to duchowny czyta właśnie te wszystkie wspomnienia o tych ludziach, o tych intencjach naszych. Widzicie, jak tego dużo, prawda? I często my stoimy w świątyni, stojąc w świątyni, słyszymy taki rozciągnięty do nieprzyzwoitości śpiew chóru, tak? On śpiewa bardzo powoli, sennie. My stojąc w cerkwi, czując ból nóg, już czasami myślimy, dlaczego to tak długo trwa. Z drugiej strony teraz postawcie się w sytuacji tego, że my w tym czasie wszyscy, cała nasza wspólnota koncentruje się na tych wszystkich prośbach. I podobnie jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tym momencie tej przeciągłej modlitwy, która trochę nas swoim tempem nawet zaskakuje, tak, coś nam zaczyna przeszkadzać, żeby to nam też nie stanowiło taki dzwonek, który nas pobudzi do takiej modlitwy indywidualnej. Skoro święty Bazylii Wielki o tych wszystkich ludziach pamięta, czy my przypadkiem przychodząc do cerkwi nie myślimy tylko o sobie? No ewentualnie w takim bardzo wąskim krążku naszych najbliższych. Tak? A co dalej? To już nikogo nie obchodzi. Nie, cerkiew jest uniwersalna, ogarnia wszystkich. I w tym momencie, jeżeli człowiek ma możliwość, powinien łączyć się z tymi intencjami, o których mój święty Bazylii Wielki, on nas inspiruje w tym momencie, żeby się pomodlić za młodzież, za starców, za ludzi chorych, za opętanych, za wrogich nam, za złych ludzi też, za tych, którzy zło czynią, za i tak dalej, i tak dalej. Żeby dołączyć do tego i nasze prośby. Myślę, że głębsi od świętego Bazylego Wielkiego nikt z nas nie będzie. Ale jeżeli to nas pobudzi do modlitwy, to szukajmy naszych intencji. Módlmy się za tych, których widzimy, że spotyka nieszczęście naokoło nas. Módlmy się za tych, którzy błądzą, którzy potrzebują pomocy, może którym nie mogliśmy tej pomocy udzielić, czy nie potrafimy tej pomocy udzielić. To jest w tym momencie, aż się prosi o to, żeby w ten kończący czas anafory, liturgii, połączyć się ze wszystkimi naszymi prośbami. Ktoś często zadaje pytanie właśnie o te intencje, które tak trochę zaakcentowałem wcześniej, że my mamy jakieś swoje intencje. Tak, ale nie dodając za bardzo rozwiązania, nie mówiąc Bogu, jak ma to rozwiązać, my naprawdę możemy wiele rzeczy zauważyć wokół nas, w których Bóg mógłby nam pomóc i o co warto poprosić. Więc ta modlitwa anafory, schemat jest taki sam jak w liturgii świętego Jana Chryzostoma. Działania duchownego są te same. Cała wspólnota oferuje chleb i wino i otrzymuje w zamian przemienione Duchem Świętym ciało i krew. Ale widzicie, jak wiele innych treści zostało poruszonych. Dwie osoby mówią o tym samym, dwóch świętych mówią o tym samym. Myślę, że jakby to też pokazuje, jak centralnym momentem liturgii jest właśnie ten kanon eucharystyczny, ta modlitwa. Nieprzypadkowo mówi diakon, gorej miejem serca, duchowny, gorej miejem serca. Właśnie po to mamy mieć w górę serce, żebyśmy odczuli tą atmosferę tych modlitw. I wydaje się, że w tym momencie dawne takie dyskusje, które się toczyły, co jest ważniejsze w liturgii, wielkie wejście czy kanon eucharystyczny, w tym momencie naprawdę traci swoją rację bytu i blaknie jako pytanie, bo to pytanie ma oczywistą odpowiedź. Kanon eucharystyczny jest takim centralnym miejscem, ale kanon eucharystyczny wciąż jest tylko narzędziem, jest celem, a prawdziwą realizacją jest komunia, jest Eucharystia. I na następnym spotkaniu mam nadzieję, że dojdziemy już właśnie do Eucharystii i do tego momentu, kiedy o to, co się modliliśmy, to się zaczyna dokonywać.
Radio Ortodoksja.